Vienen Kasia. Wypuj na głębie. Jezus się zrobię Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. W audycji Dar i Tajemnica witają się z Wami Beata Szarek
i Jakub Łowczecki, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak w każdy czwartek, tak i dziś, przez te niespełna 30 minut chcemy zatrzymać się nad tematem powołania.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej.
Szczęść Boże, witamy księże biskupie na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo, tak bardzo serdeczne powitanie. No i dopiero dowiedziałem się, kogo będę tutaj mógł posłuchać. Cieszę się z tego, że to z tej uczelni tak bardzo znaczący od strony moralnej, ale i od strony intelektualnej. No i jednocześnie z racji na to, że to młode głosy przemawiają, a wiadomo, że młodzież przychodzi z czymś nowym.
Ksiądz biskup 14 sierpnia 1954 roku w wieku 16 lat wstąpił do zakonu braci mniejszych kapucynów w Łomży.
Studiując w Wyższym Seminarium Duchownym jako zakonnik, otrzymał imię Pacyfik.
W 1961 roku złożył wieczyste śluby zakonne, a 29 czerwca 1963 roku przyjął święcenia kapłańskie.
Natomiast święcenia biskupie przyjął 10 lipca 1994 roku.
Za księdzem ponad 50-letnie doświadczenie życia kapłańskiego. Każde powołanie, jak wiemy, rodzi się w sercu. Jest to decyzja indywidualna, do której czasem się dorasta, z czasem się dorasta. Kiedy ten moment nastąpił w życiu księdza biskupa?
No decyzja, to jeszcze musiałem do szkoły też chodzić. Oczywiście do szkoły chodziłem 7 klas, prawda, wtedy było. No potem tak samo w dwóch klasach, to dwie klasy liceum, to też w Lublinie. A potem po tej drugiej klasie, no więc oczywiście co się stało? Ponieważ we wszystkich krajach, w których rządzili komuniści, zniesiono wszystkie zakony, z wyjątkiem dwóch wspólnot. Jugosławii i oczywiście Polski. A Rumunia, te wszystkie tam, prawda, te kraje, które pod wpływem były Związku Radzieckiego, Słowacja czy Czechosłowacja wtedy, prawda, czy też tak samo Węgry, no to wszystko oczywiście tam wszędzie zniesiono. U nas natomiast nie zniesiono, ale uważano, że mogą tak też wpaść na to pomysł, bo naciski były ze strony władz administracyjnych, no więc dlatego też poradzono, żeby po drugiej klasie, to się mówiło mała matura wtedy, żeby wstąpić w rozpocząć życie zakonem. No i mnie wypadło przez 6 lat być najmłodszym. Już potem, kiedy to się uspokoiło, jak przychodzili, to już byli starsi. Także ja przez 6 lat byłem najmłodszym w tym, kiedy kończąc te 2 lata, żeby zdobyć maturę. A potem oczywiście, kiedy już byłem w seminarium w Łomży i tam studiowałem teologię i to wszystko związane z kapłaństwem. No więc oczywiście to wtedy nabierało też takiego smaku. No. Myślę, że to, że taka sytuacja była wtedy dziwna, bo myśmy to wszystko rozumieli. Myśmy potrafili jeszcze jako chłopcy to na przykład oceniać nasze wojsko tamte, ale myśmy mieli przed oczyma także to wojsko jeszcze dawne, które do nas przemawiało z legendami naszymi, naszego państwa. Tym bardziej, że ja sam jeszcze jako chłopiec, to ponieważ no, po tak zwanym zakończeniu tej II wojny światowej, no nadal prześladowano w Polsce, zwłaszcza oczywiście tych różnych żołnierzy z Armii Krajowej. No więc to myśmy też byli po stronie Armii Krajowej przeważnie. Jak szliśmy ze szkoły, tośmy rozmawiali na te tematy. I jasna sprawa, że to mogło tak robić duże wrażenie, ale to sprawiło, że myśmy wszyscy raczej byli wszyscy przekonani, że Armia Krajowa ma rację, a nie Armia Ludowa. No, ale w każdym bądź razie, wtedy, kiedy to trzeba było rozpocząć kurs Adadel, no to tę maturę mogliśmy zdobyć dopiero kiedy? Wtedy, kiedy kończąc czwarty rok w nauce, prawda? No to wtedy oczywiście zmarli główni przeciwnicy. I wtedy też zezwolono. Wtedy ksiądz kardynał Stefan Wyszyński został zwolniony z więzienia I tak się złożyło, że ja kończyłem tę klasę, którą czwartą liceum, no i jednocześnie wtedy mogłem już jesienią zdobyć państwową maturę, świadectwo to państwowe. No i wtedy już można było też samo uczyć się, no nadal oczywiście to była szkoła, nasza szkoła wychowania, ale jednocześnie dążenia do święceń kapłańskich.
Właśnie, księże biskupie. Jak ksiądz biskup wspomina ten okres seminarium, ten okres kształtowania siebie, swojej duchowości? Jakieś historie z seminarium, jak to wyglądało?
No, seminarium wyglądało w ten sposób, że oczywiście myśmy mieli plan bardzo taki, jasny plan, bardzo nie był taki, żeby kłopotliwy do zachowania, ale był plan zajęć, no, wiadomo było, że rano trzeba było wstawać tam, w lecie to tam o 6 godzinie, zimą to o 6:30, były modlitwy pół godziny trwające z rana, potem o 8 godzinie trzeba było tam coś ze śniadania jakiegoś, no i potem były zajęcia. Zajęcia były na miejscu, myśmy u siebie mieli oczywiście tak swoich nauczycieli, swoich profesorów. Tam przychodzili także profesorowie z seminarium diecezjalnego, wymieniali się tak między sobą. No i ja potem oczywiście w południe też tak samo, prawda, no po tych zajęciach szkolnych, no to wtedy tam było jakieś krótkie modlitewne, te 15 czy 20 minut modlitwy, potem obiad był, no po obiedzie mieliśmy zawsze około 3 kwadransów, to były tak zwane takie wakacje, takie nie wakacje, ale taki odpoczynek południowy, prawda? A potem trzeba było uczyć się prywatnie i dopiero o godzinie 18:00 znowu coś tak samo były modlitwy, różaniec, no i potem oczywiście kolacja. Po kolacji pół godziny przerwy, a po przerwie była tak zwana jucznia i jeszcze inne modlitwy i po tej juczni modlitwie to gdzieś tak około 9:00 już był obowiązek, że musiało być cicho i trzeba było leżeć, można było spać, można było zwyczajnie tylko tak odpoczywać, ale już głosów nie powinno tam dać się słyszeć. No. I to taki ten dzień wyglądał dla nas. No jasna sprawa, że to popołudnie to mieliśmy do dyspozycji, żeby to, cośmy usłyszeli do południa, żebyśmy opracowywali, przemyśleli i no, lektura, czytanie to bardzo ważne. Trzeba było dużo czytać. No, modlitw też, jak zaznaczyłem, to nie brakowało, to w ciągu dnia było parę godzin. Ale myśmy tego nie odczuwali jako jakiś taki obowiązek, właśnie ze względu na co. No, ze względu na to, że atmosfera w tym, przynajmniej wówczas, ja myślę, że nadal jest tak samo, no to była taka dosyć otwarta. Owszem, trzeba było zachowywać się pewne zasady, ale przełożeni nasi, czy wychowawcy, to do tego podchodzili z taką metodą sensowną. No czasami widząc, że coś się takiego dzieje, może co mogłoby zdenerwować, no to oni potrafili jakimś dowcipem, czy jakąś przesłanką taką uspokoić to wszystko i dlatego też nie było tych jakichś większych trudności. Jasna rzecz, że wtedy też myśmy mieli kłopoty, jeśli chodzi o władze państwowe, bo zaraz na początku, jak ja tylko rozpocząłem życie zakonne, mając 16 lat, więc proszę sobie wyobrazić, to moi koledzy to samo, musieliśmy iść tam do furty tak zwanej zakonnej, do pokoju takiego przyjęć i tam był zawsze jakiś ubek, który nas sprawdzał. To było, potem to przerwali z tym, ale początkowo były też tego typu. No, ja pamiętam, że miałem te 14 czy 15, nie 16 lat miałem i ten ubek też tak, więc ja tak troszeczkę jako dzieciak taki, prawda? No tak trochę taki ryżył, ale proszę pana, my to proszę pana, o co panu chodzi, tak dalej. Takie, ale no, on był w miarę oczywiście taki, jak jego ustawili tam, jak go ustawili. No bo mówi, że my możemy wam zapewnić do końca studiów wsparcie materialne, jeżeli takie rzeczy, były takie pokusy. No ale ja myślę, że to z tego powodu to wielu tam nie odeszło z kapłaństwa, z przygotowywania się do kapłaństwa, do życia zakonnego.
Księże biskupie, o dalszej historii już za moment, a teraz zapraszamy do wysłuchania utworu muzycznego.
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej, przy mikrofonach Jakub Łowczecki
i Beata Szarek. Księże biskupie, do Drohiczyna pielgrzymował papież Jan Paweł II. Ksiądz biskup przywitał wtedy Ojca Świętego słowami: nie rodzi się tu bujnie pszenica stokrotna, nie błyszczą tu huculskie podhalańskie hafty, nie ma portów wspaniałych, węgla ani nafty. Jest wszakże pewien sekret, który sprawia, że ta ziemia jest nam droga, a tym sekretem jest człowiek.
Księże biskupie, jak ta pielgrzymka wpłynęła na parafian i na ludzi, którzy przyszli na to wyjątkowe spotkanie z Janem Pawłem II?
No, tutaj to trudno, żeby nie dać odpowiedzi pozytywnej. Samo przygotowanie, ze względu na to, że ta diecezja powstała w 1991 roku. No a papież był nas w 99. Czyli myśmy mieli tylko te 8 lat na przygotowanie, z tym, że poprzednik mój 3 lata, on był starszy, zmarł, a to spadło wtedy 5 lat. i trzeba było to wszystko przygotować, ale ludzie byli bardzo, no przede wszystkim jasna rzecz, że sama osoba Ojca Świętego, no samo to, co on sobą głosił, to mobilizowało i rzeczywiście w jakiś sposób tak podnosiło na duchu. Stąd też to zainteresowanie było bardzo wielkie. Myśmy mieli ogromną rzeszę ludzi. Zresztą od tamtej pory ciągle, każdego roku, tego dnia 10 czerwca, kiedy był u nas, to my mamy o tej samej godzinie uroczystości wielkie i bardzo dużo ludzi przychodzi, niezależnie od tego czasu, który już minął od jego pobytu u nas. Także ze względu na to, że no, sądzę, że osobowość Ojca Świętego Jana Pawła II była wielkim darem. Mówię osobowość, bo to jest najbardziej istotne. Osobowość dlatego, że ten dar wyrażał się czym? Wyrażał się tym, że Ojciec Święty potrafił przemawiać do ludzi w sposób taki otwarty bardzo. No i mało tego, on jeszcze jak był tylko biskupem pomocniczym w Krakowie, to już zasłynął swoją jedną książką, która dotyczyła tego, jak należy pracować nad wychowaniem, nad rozwojem osobowości ludzkiej. To on tam właśnie ujął te trzy takie punkty dotyczące rozwoju osobowego, a więc co to znaczy sympatia, co to znaczy potem tak samo być jakimś takim już rozwiniętym mężczyzną i tak dalej, i co znaczy potem miłość, bo to te takie trzy etapy. No i więc on to w tej książce. Mało tego, ja już wtedy byłem po maturze i już byłem po księdze, więc ja tę książkę znalazłem i potem, mimo że to były czasy komunistyczne, to właśnie w gazecie tej dla studentów różnych uczelni to umieszczono, że wśród książek, które należy czytać, jest także książka oczywiście Ojca Świętego, bez podania Ojca Świętego, Miłość i Odpowiedzialność. I to właściwie ja do tej książki często powracam, ze względu na to, że ona jak gdyby zwróciła też szczególne takie światło, ale też ukazało osobę ludzką, no właśnie to, co tam w tym naszym spotkaniu też tak samo było, jako tę, która może wnosić wszystko to, co potrzebne, żeby człowiek mógł się rozwijać, żeby coraz jaśniej myślał o sobie, coraz chętniej też tak samo podejmował pozytywne decyzje. No po prostu, żeby to było życie. To życie, które w jakiś sposób też uobecnia się i ubogaca innych. Także Ojca Świętego bardzo mile wspominam. Był Ojciec Święty zresztą, trudno było nie wspominać mile, ale no po prostu on prowokował nieraz, potrafi zażartować spokojnie, nie przejmował się za bardzo też swoimi autorytetami, tymi zewnętrznymi różnego rodzaju postawami. No, potem jego właśnie sposób przemawiania, więc to nie było coś takiego, co się dyktuje, a to było coś, co się przeżywa. I to jest ta różnica w kaznodziejstwie, czy w ogóle w kaznodziejstwie, czy w jakimś przemawianiu, w wykładach, tak samo powinno być tak, że nie, że my coś narzucamy, ale my coś takiego przedstawiamy, że ono samo jak gdyby zaczyna do nas się dobijać, do tych słuchaczy i zaczyna coś ubogacać. To jest właśnie Ojciec Święty taki przykład nam zostawił. Myślę, że teraz troszeczkę czasu minęło, bo jakoś słucham teraz różnych wystąpień, to widzę, że już ci przemawiający zostają się dyktatorami, bo on dyktuje coś tam, tak? A już nie ma tego, że on wchodzi jak gdyby nie z propozycją do wykonania, tylko wchodzi z propozycją do polubienia tej propozycji, żeby ktoś, który to słyszy, żeby jednocześnie starał się w jakiś sposób to uchwycić, bo to w sobie ma jakiś ten taki nadzwyczajny, szczególny smak.
Księże biskupie, ośmielę się stwierdzić, że diecezja drochiczyńska była księdza biskupa takim pierwszym domem i tym domem, w którym ksiądz biskup czuł się na pewno bardzo dobrze. Jak dobrze wiemy, jest to miejsce, gdzie różne wyznania spotykają się ze sobą, przedstawiciele różnych właśnie wyznań i chrześcijańskich, i niechrześcijańskich. Czy tam szczególnie trzeba być otwartym na taki dialog międzykulturowy, międzywyznaniowy i czego ksiądz biskup się może nauczył od tej współpracy w tym środowisku wielu różnych religii?
Ja myślę, że trzeba tutaj odwołać się jeszcze do wcześniejszej przeszłości, mianowicie przed Lechiczynem. Dlatego, że ja będę w Białej Podlaskiej czy w Lublinie, też tak samo tam młodzieży uczyłem młodzież, no a ty się wtedy się uczyło nieraz te 30 godzin czy 40 godzin, a warunki były różne, bo nie było gdzie powyrzucali ze szkół. No i właśnie między innymi wtedy też spotkałem się i z prawosławnymi. No, potem jak tu przyszedłem, to w naszej diecezji prawosławnej stosunkowo jest dosyć dużo, jest około 20, prawda, parafii. Muszę powiedzieć, że ja praktycznie wszystkie te parafie odwiedziłem z proboszczami, tak samo z wyższymi przełożonymi, z arcybiskupem, to się spotkałem jeszcze, jak on jeszcze nie był nawet patriarchą, tylko był jeszcze zwyczajnym takim kapłanem, który częściowo pracował w Warszawie po oświęceniach kapłańskich, a potem też w terenie. No i właśnie byłem w Białymstoku potem. Jak przyszedłem do Lechiczyna, to on był wtedy metropolitą białostockim prawosławnym. Oczywiście złożyłem mu wizytę i on też do mnie schorzył. Ze względu na to, co... Problem jest na tym, polega na tym, że my nie jesteśmy dyktatorami, nie możemy być dyktatorami. No oczywiście, bo każdego człowieka chcemy. Tym bardziej, że na szczęście, w Libanie odbyło się takie parę lat temu spotkanie, kiedy stwierdzono, że religie te katolickie, chrześcijańskie religie, tak powiedzmy, jak katolicka, bo mamy jako katolickich tych, mamy tych chyba 7 rodzajów na naszej wiary, nie jest taka jednolita. Bo są też grekokatolicy, na przykład teraz co mamy, to straszne rzeczy się dzieją tutaj niedaleko stąd, przecież na terenach nam bardzo bliskich. No więc to są grekokatolicy, oni są katolikami, tak samo jak wszyscy inni. Tak, mamy około 7 rodzajów katolicyzmu na terenie Rzeczpospolitej, no a prawosławni też są przecież chrześcijanami, więc uznano wtedy, że trzeba szanować się jako równy z równym. No, mogą oni być niektórzy lepsi, niektórzy trochę słabsi od strony moralnej. I dlatego nie spotkałem tu żadnego problemu. Tutaj w związku z tym, kiedy Ojciec Święty miał przyjechać, ja oczywiście zaprosiłem metropolitę, już wtedy on nie był w Gdańsku, nie był w tym Białymstoku, tylko wtedy był w Warszawie. Ale oczywiście przyjechał też tak samo, brał udział, jak i też inni też przywódcy. Nawet wtedy z Moskwy przyjechał jeden właśnie zupełnie nie chrześcijański tych przedstawicieli, który mi potem przysłał podziękowanie, że mógł brać udział. Także sądzę, że kwestia tutaj jest, na czym ona polega, że w religii my oczywiście nie jesteśmy tymi, którzy w jakiś sposób starają się dyskwalifikować, oceniać, czy wyrzucać i tak dalej, ale w religii my staramy się zawsze docierać do tego, co jest podstawowym dobrem, co jest jakąś wartością. A docierając do tej wartości, my jednocześnie wtedy siłą rzeczy patrzymy na otoczenie, nawet jeżeli są ludzie, którzy są słabsi, którzy mogą mieć takie czy inne wady, to jednak my wtedy staramy się tak podchodzić do tego, żeby właśnie to pomóc im w przezwyciężeniu tych słabości, a nie żeby nasz głos brzmiał jako potępienie za to, że ktoś, prawda, nie jest w stanie sobie poradzić. Na razie, bo zawsze to możliwe się. To dlatego też, a tutaj jeśli chodzi o Lechiczyn, to proszę pamiętać, że Lechiczyn ma bogate tradycje. Tradycje przecież tu województwo powstało już w 1517 czy 20 roku. Istniało do czasu trzeciego rozbioru.
Księże biskupie, jako pasterz diecezji szczególnie ceni sobie ksiądz biskup częste kontakty z wiernymi. Jak te relacje wpływają na rozwój duchowy księdza biskupa?
No w tej chwili to już jak za dużo tych nie mam, bo mogę być już nawet i nudny, jak się ma 84 lata, to trzeba zdawać sobie z tego sprawę i nie trzeba się za bardzo tym martwić. Ale też nie zawsze młodzi ludzie mają czas też dla starszych, bo to normalna sytuacja, bo oni gdzieś tam gonią, coś mają do zrobienia, a człowiek już staruszek to tylko ma do zakończenia, nie? A nie ma do zrobienia, bo co ma do zrobienia? W każdym razie, także natomiast kontakty z ludźmi tutaj były i są nadal bardzo takie normalne. No mówię, ja uczyłem przez ileś tam lat młodzież w Lublinie, a potem w Białej Podlaskiej. to do tej pory mam, mimo że już minęło 60 lat, czy nawet więcej, to otrzymuję listy, czy coś takiego, tych dawnych uczelni, czy dawnych uczniów, jak umierają, to też już byłem na pogrzebach kilku moich uczennic i kilku moich uczniów. No bo wiadomo, że to były sytuacje, o tamtych czasach mówić, kiedy my już nie mogli w szkołach uczyć, tylko w warunkach ciężkich bardzo, no to byłby zupełnie nowy temat. Ale ja uważam, że warto poruszyć ten temat, dlatego że w tej chwili z kolei dostrzegamy pewien jakiś taki problem bardzo poważny, że jeśli chodzi na przykład o lekcje religii, no to są kłopoty. A przecież wtedy przeszkód była masa i w tych różnych takich okolicznościach, ale generalnie tośmy mieli naprawdę 100%. I to bez odwoływania się do kar, bez odwoływania się do tego, że to rodzice zachęcają. Nie. Prowadziły się z nimi rozmowy, przychodzili na te spotkania. Bardzo było nieraz pogodnie. No, też stawiali swoje jakieś takie oczekiwania. Także to mniej więcej tak to można to podsumować.
Księże biskupie, tak jak nazwa naszej audycji, Dar i Tajemnica, widzimy, że księdze biskupa powołanie to jest niezwykły dar, ale również tajemnica, którą musimy zgłębiać i którą też poznajemy, poznając życie księdza biskupa. Dziękujemy bardzo księdzu biskupowi za rozmowę i prosimy o słowo pożegnania.
No cóż, na pewno pożegnania czas jest taka jedna piosenka. Ja specjalnego, jeśli chodzi o takiego głosu do śpiewania, nie miałem i do tej pory nie mam, ale w każdym razie pamiętam te różne. No to tylko chcę wyrazić tą radę, że mogę mieć kontakt. Dzięki Pani, dzięki Panu mam kontakt z ludźmi, że mogę coś powiedzieć, mogę sam usłyszeć też, mogę zostać zmobilizowany, bo przecież te pytania, które były stawiane, które mobilizują, przypominają, ja sam wtedy się cofam do tej przeszłości. Także chcę podziękować właśnie za tę, powiedzielibyśmy, wspólnotę duchową, bo to jest ogromnie istotne, żeby ludzie wszyscy, żeby zdawali sobie sprawę z tego, że zawsze, kiedy potrafią się dzielić czymś, a jeżeli się dzielą zwłaszcza wartościami, pewnymi pozytywnymi takimi sprawami, no to stają się oczywiście dla siebie jedni, dla drugich stają się jakimiś, powiedziałbym, takimi twórcami, takimi, którzy mobilizują, którzy dodają sił, dodają energii. Czyli mogłeś nam powiedzieć, że wychowanie człowieka oczywiście zaczyna się zaraz po narodzeniu, ale ono trwa do końca i to zależy od tego, czy my potrafimy nawet tym wychowaniem się dzielić. A jeżeli się potrafimy, ja myślę, że w tym wypadku telewizja, czy w tej chwili to telewizja Trwam, że to ona przez to, że to takie czyny przeżywamy, momenty, chwile, no to ona pełni wielką misję, wielkie zadanie, bo wytwarza tą tęsknotę za wspólnotą, za odkrywaniem tego, co jest bardziej wartościowe, co ma jakieś takie fundamenty mocne, no dodaje ducha i tylko podziękować telewizji, podziękować też Radio Maria, podziękować Pani i Panu, podziękować Ojcu Dyrektorowi i wszystkim, którzy narażając się na wiele kłopotów, jednak potrafili wyjść naprzeciw, żeby tego rodzaju pomoc, tego rodzaju, powiedzielibyśmy nawet duchową strawę, przygotować i nią się dzielić z kolejnymi pokoleniami Polek i Polaków. Szczęść Boże!
My również dziękujemy. Przypomnijmy, że dzisiejszym gościem audycji Dar i Tajemnica był ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej.
I dziękujemy również Wam, drodzy słuchacze, i jak zwykle zapraszamy na kolejną audycję już za tydzień o stałej porze.
A żegnają się dziś z Wami Beata Szarek
i Jakub Łowczecki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy Tobie Chrystus.